Rozdział 15. Jak w kamieńcu zmienia się dawny minaret w kolumnę z Matką Bożą. Latem 1756 roku Nachman, Jakub i Szlomo Szor stawiają się w kamieńcu jako zwyczajni Żydzi, którzy przyszli zza Smotryczy, żeby sprzedawać czosnek. Nachman na ramionach niesie koromysła, a do nich podczepione kosze z czosnkiem. Jakub wprawdzie chodzi teraz w biednej kapocie, ale nie zgodził się na łapcie z łyka i ma dobre skórzane buty, które wystają spod szerokich spodni. Ubrany w strój na pół turecki, na pół ormiański, z wyglądu przypomina jakiegoś przybłędę bez przynależności, których pełno wzdłuż pogranicza i którym się nikt specjalnie nie przygląda. Szlomo Szor, wysoki i szczupły, ma taką godność w twarzy, że trudno z niego zrobić włóczęgę. W długim ciemnym płaszczu i w chłopskich butach przypomina duchownego jakiejś nieokreślonej religii i budzi mimowolny szacunek ludzi. Stoją teraz we trzech przy kamienieckiej katedrze Piotra i Pawła w sporym tłumku, który z przejęciem komentuje ustawianie posągu na wysokiej kolumnie. Wydarzenie to ściągnęło wszystkich z okolicznych wiosek oraz z bliższych i dalszych uliczek, a także klientów kramów na rynku. Nawet księża wyszli popatrzeć, jak drewniany dźwig podnosi złotą figurę. Przed chwilą rozmawiali żywo i głośno, a teraz ucichli, spoglądając na statuę, która nagle zaczęła się kołysać, co grozi zerwaniem sznurów i runięciem jej w dół na głowy zebranych. Tłumek cofa się nieco. Pracują jacyś obcy robotnicy, a ludzie szepczą, że to z Gdańska, że cała figura odlana została w Gdańsku, pokryta grubo złotem i przez cały miesiąc wieźli ją tutaj na podwodach. Samą zaś kolumnę zbudowali jeszcze Turcy i przez lata był tam ich półksiężyc, bo stanowiła ona część minaretu, w jaki zamienili bezbożni katedrę. Lecz teraz Panna Najświętsza wróciła i będzie górowała nad miastem i głowami jego mieszkańców. Wreszcie znalazła się na miejscu. Tłum wzdycha, ktoś intonuje pieśń, teraz można zobaczyć całą figurę. Matka Boska, Maria Dziewica, Pani Miłosierna, Królowa Świata, jest tu jak młoda dziewczyna, która biegnie lekko tanecznym krokiem, ręce ma rozłożone i uniesione jak do powitania. Zaraz cię pochwyci w ramiona i przytuli do piersi. Nachman zadziera głowę, zasłania oczy, białe niebo go oślepia i wydaje mu się, że ona mówi: chodź, tańcz ze mną, albo baw się ze mną, albo daj rękę. Jakub wyciąga dłoń do góry i wskazuje im posąg niepotrzebnie. Wszyscy są tutaj, żeby go oglądać. Nachman jednak wie, co Jakub chce powiedzieć. To Panna, to święta Szechina, boska obecność w ciemnym świecie. Wtedy zza chmur wyskakuje słońce, zupełnie nieoczekiwanie, bo niebo było zachmurzone od rana i jego promień uderza w posąg, a wówczas całe to gdańskie złoto rozbłyska niczym drugie słońce i nagle na placu pod kościołem w kamieńcu robi się jasno. Światło jest świeże, radosne i Panna, która biegnie na niebie, staje się czystym dobrem, jak ktoś, kto zstępuje do ludzi, żeby im dać nadzieję. Będzie dobrze. Lud wzdycha zachwycony tym fajerwerkiem światła. Panna święta! Ludzie mrużą oczy i klękają przed tym ewidentnym dowodem cudu. To znak! To znak! Powtarzają wszyscy i tłum klęka i oni też. A Nachman ma oczy pełne łez i jego wzruszenie udziela się innym. Cud jest cudem i nijak się ma do żadnej religii. Bo im się zdaje, że to Szechina schodzi w ten posąg pozłacany gdańskim złotem, że prowadzi ich do domu biskupa jak matka, jak siostra, jak najczulsza kochanka, która rzuci wszystko, by choć przez chwilę popatrzeć na ukochanego, nawet gdyby był w najuboższej kapocie. Zanim wejdą na tajną audiencję u biskupa Dębowskiego, Jakub, jak to on, nie znoszący wszelkiego uniesienia, w przypływie dziecinnego humoru wydostaje się z tłumu i nagle pod murem zaczyna zawodzić jak dziad żydowski zgarbiony, kulawy. Żydzisko bezczelne, syczy o nim jakaś tęga mieszczka. Poszanowania dla świętej sprawy nie ma. Tego samego dnia, późnym wieczorem, przedstawiają biskupowi manifest z 9 tezami, których mają bronić w dyspucie. I jednocześnie proszą o jakąś obronę, bo prześladują ich talmudyści. No i klątwa. To najbardziej złości biskupa. Klątwa. Cóż to jest klątwa żydowska? Każe im usiąść, a sam czyta. Jeden, my wierzymy w to, w cokolwiek Bóg w Starym Testamencie kazał wierzyć i w to, czegokolwiek nauczał. Dwa, Pisma Świętego rozum ludzki bez łaski Bożej skutecznie pojąć nie może. Trzy, Talmud, niesłychanym przeciw Bogu bluźnierstwem napełniony, powinien i ma być odrzucony. 4. Jeden jest Bóg i ten wszech rzeczy stworzyciel. 5. Tenże Bóg we trzech osobach, naturą nierozdzielny. 6. Można Bogu wziąć na się ciało ludzkie i wszelkim namiętnościom prócz grzechu być podległym. 7. Jeruzalem, miasto, podług proroctwa, już nie będzie zbudowane. 8. Mesjasz w pismach obiecany już nie przyjdzie. 9. Sam Bóg przekleństwo pierwszych rodziców i całego w nim narodu zniesie, a ten, kto jest prawdziwym Mesjaszem, jest Bogiem wcielonym. Czy tak jest dobrze? Pyta Nachman i kładzie dyskretnie na stoliku przy drzwiach turecką sakiewkę, wyszywaną jakby kryształami i turkusami pięknej ręcznej roboty z delikatnej koziej skórki. Biskup domyśla się, co tam jest. Nie przyszliby z byle czym. Jest tam dość drogich kamieni, żeby wysadzić nimi całą monstrancję. Od tego wyobrażenia kręci mu się w głowie. Biskup musi się skupić. Łatwo nie będzie, bo ta mała niby sprawa przybrała nagle ogromne rozmiary. Przeciwnicy tych obdartusów uderzyli do wielkiego Jawana, zausznika ministra Brühla. Na stole leżą listy z Warszawy, szczegółowo relacjonujące dworskie intrygi. Tą bronią teraz władają w królewskim pałacu. Kto by pomyślał, że całowanie nagiej kobiety w jakiejś pogranicznej wiosce urośnie do takich rozmiarów? Biskup przyjmuje sakiewkę i tym samym bierze stronę Franka, choć pewność siebie tego Żyda go denerwuje. Żyd żąda dysputy, żąda ochrony, żąda ziemi do spokojnego osiedlenia się, jak mówi. I jeszcze nobilitacji żąda ten Żyd. Niechże ich biskup protekcją ogarnie, a oni się wtedy ochrzczą. Życzy też sobie, żeby najznamienitsi spośród nich, tu biskupowi trudno sobie wyobrazić te ich znakomitości, bo to przecież arendarze, kuśnierze, sklepikarze jacyś, według prawa Rzeczypospolitej o nobilitację mogli się starać. Niech im dadzą prawo osiedlenia się w dobrach biskupich. Ten drugi rudy, który tłumaczy Jakuba, mówi, że tradycją jest jeszcze od Hiszpanii dysputy organizować, gdy jakieś sporne kwestie powstają. I teraz przyszedł na to czas. Tłumaczy słowa Franka. Weźcie nawet kilkuset rabinów i biskupów mądrych i panów i uczonych najlepszych. Niechaj oni ze mną dysputują i z moim ludem. Ja im na wszystkie pytania odpowiem, bo po mojej stronie jest prawda. Są jak kupcy, którzy przyszli załatwić interes. Żądają dużo, ale i dają wiele, myśli biskup.